jeszcze na koniec spójrzmy na te dwa ostatnie wiersze tutaj z tej modlitwy, 9 i 10 wiersz, pierwsza księga Samuela, 2 rozdział. W naszym tutaj tłumaczeniu ten wiersz 9 jest w czasie teraźniejszym, natomiast użyta tutaj konstrukcja raczej sugeruje czas przyszły. Stąd ten wiersz 9 i 10 jest raczej razem takim spojrzeniem pełnym nadziei na to, co Bóg uczyni. I tutaj z jednej strony można rozumieć te słowa w takim bezpośrednim kontekście tej historycznej sytuacji, w której Anna się modliła. To znaczy tego, co Bóg zamierzał uczynić najpierw przez powołanie Samuela na proroka, a następnie przez niego powołując Dawida na króla. I tutaj niektórzy w ten sposób jak gdyby podchodzą do tych wierszy w tym takim właśnie bezpośrednim, historycznym kontekście. Natomiast część tych tutaj stwierdzeń wykracza zdecydowanie poza Dawida i ma w sobie elementy mesjańskie. Zresztą tutaj po raz pierwszy pojawia się to słowo pomazaniec w ostatniej części 10 wiersza, które jest słowem mesjasz. Tutaj jest to hebrajskie słowo, które jest tłumaczone w naszym w Nowym Testamencie jako Mesjasz później. Pomazaniec, czyli ten, który został wybrany do tej szczególnej misji zbawienia. Spójrzmy na kilka elementów, które są tutaj zawarte. Po pierwsze, w tych słowach nogi swoich nabożnych ochrania, czy będzie ochraniał nogi swoich nabożnych. Mamy tutaj zapewnienie Bożej opieki i Bożej ochrony nad swoimi świętymi. To słowo nabożnych, tutaj czasami jest to słowo, które tłumaczone jest jako właśnie świętych, czy pobożnych. I jest to takie słowo, które z jednej strony oznacza tych szczególnie wybranych przez Boga, ale jest to słowo, które podkreśla lojalność tych wybranych, czy podkreśla ich wierność, czy gorliwość, czy taką praktyczną pobożność, praktyczną świętość. Nie tych, którzy, tak jak tutaj niektórzy z Izraela mogliby myśleć, że to ich wszystkich dotyczy, bo są częścią tego wybranego narodu. I w takim narodowym kontekście oni często czytali Słowo Boże, rozumiejąc, że no my tutaj to właśnie jesteśmy tymi wybranymi, tymi świętymi, tymi szczególnymi, a wszyscy wokół to bezbożni. To ich dotyczą te wszystkie plagi, te wszystkie nieszczęścia, a my to będziemy tylko szli do przodu i wszystko z nami będzie dobrze. Nie. Widzimy, że Biblia potępia takie myślenie. Prorocy wielokrotnie wyrzucali Izraelowi takie myślenie i mówili, nie sądźcie w ten sposób, nie myślcie w ten sposób. Bóg nie oczekuje czegoś takiego, że teraz wy tylko gdzieś przynależycie, wy jesteście tylko jakąś częścią czegoś formalnie i teraz uważacie, że to wystarczy. Nie. Bóg oczekuje praktycznej pobożności. Oczekuje praktycznego poświęcenia, praktycznego zaangażowania. I tak samo jest dzisiaj z nami. I wierzymy, że jeśli mamy traktować te słowa proroczo, to w takim właśnie sensie, że jeśli my jesteśmy gorliwi w sprawie Bożego Królestwa, jeśli my jesteśmy gorliwi w służbie dla Boga, jeśli my faktycznie jesteśmy święci i pobożni nie z przynależności gdziekolwiek, ale z naszego serca i naszego życia codziennego, to wtedy możemy spodziewać się, że On będzie ochraniał nasze nogi. Tutaj jest miał nogi. Dosłownie tam jest stopy. I to jest ważne, dlatego że stopy są na samym dole naszego ciała. I jeśli Bóg będzie ochraniał nasze stopy, to z pewnością będzie ochraniał i nasze biodra, i nasze serca, i nasze umysły, i nasze głowy. Czy jeśli zatroszczy się o nasze stopy, które są najniżej, zatroszczy się też o to wszystko, co jest wyżej. Że cały jesteśmy pod Jego opieką. Jak Pan Jezus powiedział, jeśli tylko będziecie szukać najpierw Królestwa Bożego. Takie proste. A jednocześnie takie trudne. Pan Jezus mówi, tak się martwicie i tak się troszczycie o to, o tamto i te różne rzeczy, tak jak poganie, zabieganie o to wszystko. Nie, nie martwcie się, nie troszczcie się, tylko to królestwo, to niech będzie waszym celem, niech to będzie waszym staraniem, niech to będzie to, o co będziecie zabiegać, a wtedy te wszystkie inne rzeczy będą wam dodane. To wszystko, czego potrzebujecie, będzie wam dodane, jeśli tylko moje królestwo i jego sprawiedliwość będzie na waszym pierwszym miejscu. Nogi swoich nabożnych będzie ochraniał. Nie muszą się bać, nie muszą się lękać. I widzimy, w Dziejach Apostolskich jest to tak pięknie zobrazowane w różnych sytuacjach. Jak widzimy apostołów, którzy znajdują się niejednokrotnie na krawędzi śmierci, w lochach, gdzieś tam w miastach przepędzani i tak dalej, a jednak Bóg ich zachowuje, Bóg ich dalej prowadzi, oni dalej żyją. Nie wszyscy, bo wiemy, że Szczepan został ukamienowany, bo wiemy, że Jakub został ścięty, a więc czasami Bóg taki miał dla nich zamysł i taką miał dla nich drogę i w taki sposób ich wyzwolił z tego świata. Jak Słowo Boże mówi, ten świat nie był ich godny. Ale innych, tak jak Pawła, przez te wszystkie rozbicia statków, przez te kamienowania, na różne sposoby próbowali wyjść. Nie mogli, nic niszczalnych. Tak długo jak Bóg chciał, żeby on mu służył i pracował, nikt nie mógł go pokonać, nikt nie mógł się go pozbyć. A miał wielkich wrogów. To właśnie, że miał przeciwko sobie niemal cały świat niejednokrotnie. Mówi, jak tam mówi raz jeszcze do Tymoteusza, mówi, wszyscy mnie opuścili. Wszyscy mnie opuścili. Tylko tam jeden brat jakiś, bo mówi, szukał i go znalazł. I był mu pociechą. A wszyscy go zostawili. Przy jego broni, mówi, byłem tylko sam. Nikogo przy mnie nie było. Były takie sytuacje. A jednak przetrwał. A jednak Bóg go zachował. Ochraniał go. A więc i my, bracia, siostry, jeśli zabiegamy o Jego Królestwo, jeśli jesteśmy prawdziwi Jego Bożymi, jesteśmy w Jego rękach. Nic nam się z Niego nie może stać. Po drugie, choćby cały świat przeciwko nam, choćby wszyscy się przeciwko nam zebrali, to i tak nic nie wskurają. Ileż to razy Kościół był poddany presją z zewnątrz i z wewnątrz. I wydawało się, że nie ma już pobożnych. Tak jak tam w jednym z psalmów psalmista mówi, myślałem, że tylko ja sam zostałem. Albo jak ten, jak to, który to był ten prorok, który uciekał przed Izabel. Eliasz, leciało mi to imię. I on też tam, tylko ja zostałem, Panie, już nie ma innych. Nie, Bóg mówi, jeszcze są inni. Jeszcze tam mam 7000, nie bój się. I Pan Jezus powiedział, bramy piekielne nie przemogą mojego Kościoła. Nie przemogą. Choćby nie wiadomo, jacy wrogowie byli, choćby nie wiadomo, jak tam palili te nasze Biblie, prześladowali, zamykali chrześcijan w obozach pracy, w więzieniach, jak to czynią w różnych częściach tego świata, jak jakiekolwiek by się burze nie zerwały, czy to islamu, czy buddyzmu wściekłego, czy jakiegoś prześladowania Unii Europejskiej, których coraz niektórzy bardziej się boją i tak dalej. Bóg zachowa swój Kościół i swoich wiernych przeprowadzi przez jakikolwiek ogień doświadczeń. Nie musimy się bać, nie musimy się lękać. Wręcz przeciwnie, Słowo Boże nas przestrzega, żebyśmy się tego nie bali. Żeby ten strach nie zawładnął nami, ale żebyśmy mieli odwagę w sercach i bali się tylko jednego, Boga. Tylko Jego mamy się bać, a niczego innego. Gdyż On obiecał, że nas nie opuści i nas nie zostawi i że bramy piekielne Jego Kościoła nie przemogą. Walczący z Panem, czytamy, będą zdruzgotani. Najwyższy w niebie pobije ich. Bezbożni giną w mroku. To jest ich kres. to jest ich koniec ich walki. No tak, oni będą walczyć, tak jak dzisiaj walczą, różnymi orężami. Albo właśnie tak jak w niektórych krajach, jakąś presją polityczną, jak w innych krajach jakimś motłochem i jakąś taką nienawiścią sąsiadów i wrogością rodzin nieraz nawet. Albo jak u nas dzisiaj jakąś intelektualną walkę prowadzą. Jakieś wymyślają coraz to nowe rzeczy, które nie mają niby podważyć naszą wiarę, zaprzeczyć temu, co Słowo Boże mówi i próbując w taki czy w inny sposób przeciwstawić się Bogu i stłamsić Jego lud i Jego królestwo. Ale to wszystko na nic. Ich końcem jest mrok i oni zginą w mroku, a nie nabożni, których Bóg ochrani. To walczący z Panem będą zdruzgotani i Najwyższy w niebie pobije ich. I bracia, siostry, jeśli spojrzymy dzisiaj na świat tak globalnie, jeśli patrzymy szeroko, co się dzieje na świecie, to rzeczywiście Kościół nie stanowi dzisiaj po ludzku rzecz biorąc, tak jakby patrzeć w kategoriach liczb i jakichś działań i wpływów. I tak zresztą nie było. Nigdy nie stanowił jakiejś potęgi. Mówię o prawdziwym Kościele, nie mówię o jakiejś instytucji, nie mówię o jakiejś denominacji, ale mówię o Kościele, o Bożym ludzie. Wydaje się, że jak gdyby jest wciąż ta garstka, w której to życie się tli. Jest to życie, które gdzieś tam bardziej czasami wybucha w jednym miejscu czy w drugim, ale generalnie nie stanowimy jakiejś tej potęgi, nie stanowimy jakiegoś ogromnego, wydawałoby się, wpływu, chociaż z Bogiem mamy wielki wpływ. Ale mówię, tak w kategoriach ludzkich na to patrząc. A jednak Bóg nas zapewnia, że ostatnie słowo do Niego należy. I że ta ostatnia walka, na którą ten świat się przygotuje, będzie krótko rozegrana i Bóg się rozprawi ze wszystkimi swoimi wrogami, swoimi przeciwnikami. I Bóg każe nam patrzeć na ten kres rzeczy, abyśmy dzisiaj mieli otuchę z tego. Abyśmy widząc te, jak tutaj często przedstawiamy, te różne reportaże tam gdzieś z Azji, gdzie widzimy, że ci muzułmanie zabijają naszych braci i siostry, palą miasta, palą ich domy, niszczą misje, niszczą sierocińce, niszczą tą pracę, którą Kościół próbuje wykonywać. To nie ma służyć temu, żebyśmy się poczuli zastraszeni i myśleli o tym, jak to źle na tym świecie jest. Ale żebyśmy raczej patrząc na wytrwałość i wiarę tych, którzy tam dalej Bogu służą, mimo tego nie poddają się, ale wstają i dalej robią to, co do czego zostali powołani. Abyśmy i my byli zachęceni tą samą nadzieją, którą oni mają. Wiedząc, że Bóg ma ostatnie słowo. Że Bóg ostatecznie zwyciężył. Że historia już jest spisana. I my ją mamy tutaj przedstawioną na tyle, że potrzebujemy ją znać. Bezbożni zginą w mroku. Walczący z Panem będą zdruzgotani. A Pan, nasz Bóg, Jahwe, On sądzić będzie krańce ziemi. Przed Nim staną wszyscy ludzie. I wszyscy przed Nim zdadzą sprawy. I czytamy, że każde kolano się przed Nim ugnie. I każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Wszyscy do Niego przyjdą, wszystkie krańce ziemi, wszyscy ludzie będą musieli przed Nim zdać sprawę i wtedy On da moc swojemu Królowi i wywyższy róg pomazańca swego. Dzisiaj ludzie bluźnią imieniem Pana Jezusa. Bezmyślnie rzucają Jego imieniem jako przerywnik w swoich rozmowach. Ale przyjdzie czas, że Jezus będzie na nowo wywyższony. Każde oko go ujrzy i każde kolano będzie przed Nim skłonione. I wszyscy będą wyznawać, że On jest Panem. Nie będzie ani jednego, który mu się wtedy przeciwstawi, który cokolwiek do Niego powie, bluźnierczego. Ale wszystkie usta będą zamknięte. I Bóg wyda słuszny sąd na każdego. To Królestwo Boże, jak wiemy, nie będzie miało końca. Tutaj Pan sądzić będzie krańce ziemi, najdalsze zakątki, wszystko. To jest nasza nadzieja, bracia, siostry. To jest nasza ufność w całym tym dzisiejszym zamieszaniu, w całej tej dzisiejszej niepewności. Jesteśmy wdzięczni Annie za jej serce otwarte na działanie Bożego Ducha i za tą modlitwę, która została tutaj dla nas spisana. Abyśmy wiedzieli, że mamy kogoś, kto się nie zmienia. Mamy kogoś, kto jest pewny i stabilny i święty i nic go nie rusza, nic go nie zmienia. Żyjemy w tym świecie, w którym wszystko jest zmienne, w którym wszystko jest niepewne, w którym to, co dzisiaj jest, jutro może tego nie być. Ale dzięki temu, że za tym światem i za historią tego świata stoi taki Bóg, niezmienny i pewny, wiemy też, że koniec tych wszystkich rzeczy jest pewny. Ten świat od wieków zmaga się z tymi różnymi oznakami niestabilności. Zmagamy się z przyrodą, która nas zaskakuje. Zmagamy się z religijnością ludzi i wiemy, że religijność tworzy całą masę konfliktów i problemów. Zmagamy się z różnymi ludzkimi systemami politycznymi i społecznymi, które się ze sobą ścierają. Zmagamy się z ludzką odmiennością. Ludzie się różnią, nie lubią się, denerwują się jedni na drugich. Świat jest poróżniony, świat jest pełen tych właśnie różnych kwestii, które sprawiają, że nasze życie tutaj nie może być pewne. A jednak ludzie szukają gdzieś tutaj jakiegoś pokoju, szukają jakiejś stabilności. Słowo Boże mówi, nie masz pokoju dla bezbożnego. Nie ma. Jeśli jest bezbożność, jeśli człowiek jest bezbożny, to choćby miał dużo pieniędzy i zdrowy był, choćby nie wiadomo, co osiąga w tym świecie, nie znajdzie prawdziwego pokoju. Jeśli zaś mamy ufność w Bogu, to bez względu, jaki jest nasz status społeczny, cokolwiek mamy, czegokolwiek nie mamy, możemy znać pokój, który przewyższa zrozumienie. I możemy mieć przyszłość, która dzisiaj jest dla nas źródłem nadziei. Cokolwiek przechodzimy, jakiekolwiek mamy dzisiaj zmagania, jakiekolwiek dzisiaj mamy problemy, jakiekolwiek dzisiaj braki, patrząc w przyszłość, wiemy, dokąd idziemy, wiemy, co jest naszym przeznaczeniem i wiemy, że to nie jest zagwarantowane przez człowieka, ale to jest zagwarantowane przez prawdomównego Boga, który się nie zmienia. To jest nasza ufność. I pozwólcie, że na koniec jeszcze przeczytam jeden wiersz, który pokazuje, jak Bóg w swej niezmienności wkracza w naszą niestabilność, nasze zamieszanie, nasze braki, aby nas doprowadzić do tego miejsca, które On zajmuje. Posłuchajcie uważnie tego wiersza, który znacie, ale posłuchajcie go w tym kontekście. Apostoł Paweł mówi do Koryntian, albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Widzicie tą prawdę w tych słowach? Znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, co to znaczy? Jak czytamy w liście do Filipian, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Będąc bogatym, będąc Bogiem, mającym wszystko, mając tę właśnie stabilność, mając tą niezmienność, mając radość, mając wszystko, będąc źródłem wszystkiego, stał się dla nas ubogim. Wszedł w nasz świat naszej zmienności, naszej słabości. Stał się człowiekiem, tak jak my, będąc dzieckiem, najpierw potem młodzieńcem, potem dorosłym mężczyzną i będąc poddany tej całej zmienności w ciele, żyjąc tutaj jako człowiek. Przyjął na siebie to nasze ubóstwo, naszej egzystencji tutaj na ziemi. I wiemy, że nie była to łatwa egzystencja. Wiemy, że za dni swego życia ze łzami niejednokrotnie czytamy, że to był mąż boleści, doświadczony we wszystkim. Nie było lekkie, łatwe życie. On to wszystko, tą całą niestabilność ludzkiego losu doświadczył. Więcej, kiedy przyszedł jego dzień odejścia z tego świata, dzień jego śmierci na tej ziemi, to wiemy, że tą całą niestabilność, tą całą grzeszność, tą całą nieprawość wziął na siebie. To wszystko na niego zostało złożone. To całe nasze ludzkie ubóstwo, naszego grzechu, naszej nieprawości, naszej niedoli, to wszystko na niego zostało włożone. Na tym krzyżu Golgoty on za nas został grzechem uczyniony, czytamy w liście do Koryntian. Cała nasza nieprawość, całe nasze zło, to wszystko właśnie w nim się skumulowało. Po co? Abyśmy my jego ubóstwem zostali ubogaceni. Abyśmy mogli być wyzwoleni z tego właśnie naszego ubóstwa, z tej całej naszej tutaj ludzkiej chwiejności, niestabilności, z tego świata, który zmierza na zniszczenie. I mogli stać się dziedzicami tego, co jest trwałe, tego, co już jest niezmienne, co nie przeminie, co się już nigdy nie zmieni, co już nie będzie tak jak dzisiaj, że nie wiemy, co jutro, ale będziemy zawsze wiedzieć, co jest jutro, to samo, co dzisiaj. Stabilność, pewność, radość, szczęście, pokój, życie, Boże bogactwo, to wszystko, co Bóg ma w Jezusie Chrystusie jako swoim dziedzicom, daje nam wielkie zbawienie, wielka łaska, jaką nam przyniósł Panu Jezusie Chrystusie. I chcielibyśmy jeszcze teraz rozważać Jego śmierć, Jego uniżenie, aby nas wywyższyć, Jego stanie się ubogim, abyśmy my Jego ubóstwem zostali ubogaceni. Niechaj Duch Boży dopomoże każdemu z nas przygotować nasze serca, abyśmy godnie mogli z tego chleba jeść i pić z tego kielicha. Kochany Panie, dziękujemy za tą świetlaną przyszłość, o której Twoje Słowo na nowo nam na nowo mówi w różnych miejscach, dodając nam otuchy, dodając nam nadziei, zachęcając nas, abyśmy nie patrzyli tylko na to, co dzisiaj jest, na to, co teraz oglądamy i na te wszystkie ułomności, słabości, nawet w Twoim Kościele, nawet w nas samych i w tym wszystkim, co nas otacza. To wszystko jest słabe, to wszystko jest chwiejne, to wszystko jest pełne braków. A jednak tak się Tobie upodobało, Panie, aby przyjść do nas tutaj, do naszego ubóstwa i utożsamić się z nami i uświęcić to, co jest tutaj takie nędzne i to, co jest takie nieprawe, aby to, co skażone, to, co chore, to, co złamane, uzdrowić, Panie, uleczyć, naprawić. I to nie tak, jak my byśmy to po ludzku zrobili. Nie siłą, nie przez jakieś takie zwycięstwo, które ludzie by uznali za zwycięstwo. Ale w tym miejscu hańby, w tym miejscu cierpienia, w tym miejscu złamania. Tam, Panie, na krzyżu Golgoty, gdzie za nas swoje życie święte, czyste oddałeś. Gdzie uniżyłeś się aż do takiej haniebnej śmierci, utożsamiając się z nami, biorąc na siebie nasz brud, nasz grzech, nasze zło. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy za Twoje cierpienie, za Twoją mękę i za Twoją śmierć na tym krzyżu Golgoty, gdzie zdjąłeś z nas ubóstwo, największe nasze ubóstwo, naszego oddzielenia od Boga, naszego skażenia grzechem, naszej nieprawości, winy. Wiecznej śmierci, która była udziałem każdego z nas. To wszystko, Panie, wziąłeś na siebie. abyśmy my mogli stać się uczestnikami Twojego bogactwa. Abyśmy przez Ciebie mogli być obdarzeni tymi skarbami mądrości, poznania i życia, i radości, i pokoju, i wieczności z Ojcem. Dzięki Ci. Dziękujemy, Panie, za tę pamiątkę Twojego cierpienia, Twojej śmierci, którą nam zostawiłeś w postaci tego chleba i kielicha wina. I na Twoją pamiątkę, drogi Panie, łamiemy ten chleb, dziękując Ci, wielbiąc Ciebie za Twoją krzyżową śmierć, za to wszystko, czego tam dokonałeś, na tym krwawym krzyżu. Dziękujemy Ci. Dziękujemy. Pomóż nam, Panie, być Tobie w pełni poświęconym. Całe nasze serce, Panie, całe nasze życie. Być jedno z Tobą. Pobłogosław, Panie, ten kielich wina, który świadczy i przypomina nam o Twojej świętej krwi przelanej za nas, na odpuszczenie naszych grzechów. Panie, dziękujemy za moc tej krwi. Nie jest to krew wołów, ani cielców, ani żadnych kozłów, ale Twoja święta krew, która i dzisiaj ma moc oczyścić nas wszelkiego grzechu i wszelkiej nieprawości. Każde serce pokutujące, każde serce wyznające swój grzech i uniżające się, szukające Twojej łaski i życia, masz moc oczyścić Twoją świętą krwią. I modlę się, Panie, o każdego tutaj na tym miejscu, abyśmy wszyscy mogli doświadczyć oczyszczenia i odmycia nas z wszelkich naszych grzechów, wszelkich naszych nieprawości, wszelkich naszych błędów i niedociągnięć, wszelkiego zaniedbania, cokolwiek jest nas, przez co czujemy się niegodni, co nas od Ciebie oddziela. Panie, masz moc to oczyścić i zmazać i usunąć i nie wspominać tego więcej dzięki mocy tej krwi. Pomóż nam z tym przyjść do Ciebie i wyznać to, i odwrócić się od tego. A Ty, Panie, oczyść nas. Uświęć nas. Daj nam moc przeciwstawiać się złu, przeciwstawiać się pokuszeniom, przeciwstawiać się presji tego świata. Daj nam moc prowadzić czyste, święte życie, miłe Tobie, oddane sprawie Twojego Królestwa.